A naszym gościem jest komandor porucznik rezerwy marynarki wojennej, ekspert portalu Defense24 Maksymilian Dura. Dzień dobry, panie komandorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Nie ma dowodów na to, że rakieta, która spadła w Przewodowie, została wystrzelona przez Rosję, poinformował o tym dziś prezydent Andrzej Duda. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta ukraińskiej obrony, dodał prezydent. Jak w pańskiej ocenie mogło dojść do takiego incydentu?
Panie doktorze, możliwości było bardzo wiele, dlatego że w momencie, kiedy następuje atak lotniczy, wystrzeliwane są rakiety przeciwlotnicze, które po zderzeniu z celem, a takie coś ma prawdopodobnie miejsce, ulegają zniszczeniu. Wtedy szczątki rozlatują się w różnych kierunkach i na przykład element, który jest silnikiem rakietowym, dalej będzie mógł działać. W związku z powyższym istnieje prawdopodobieństwo, że takie szczątki spadną też i to dosyć daleko od miejsca, gdzie doszło do zderzenia. No i mogło to trafić na Polskę. Także w przypadku, kiedy konflikt przenosi się bardzo blisko granic krajów neutralnych, takie możliwości mogły się zdarzyć i powiem szczerze, byłem zdziwiony, że tak długo to trwało, za czym te rakiety wreszcie spadły na polską terytorię, bo na Mołdawię już z tego co wiem, to już spadły.
Andrzej Duda poinformował, że na miejscu pracują polscy i amerykańscy śledczy. Czy cały czas faktycznie trwa wyjaśnianie przyczyn tego zdarzenia, czy przy obecnym nasyceniu granicy technologią raczej wszystko jest już wiadome i trwają być może rozmowy, jak to wszystko poukładać dyplomatycznie?
Ja myślę, że tak o tą dyplomację to tak za bardzo nie chodzi, ale rzeczywiście trzeba wyjaśnić pewne rzeczy, to znaczy trzeba wyjaśnić przede wszystkim, czy to trafiła cała rakieta, czy tylko jej część. Tak jak ja mówiłem, mogło to nastąpić rozerwanie w powietrzu. Czy na przykład było to efektem błędu jakiegoś, które popełniła strona ukraińska, bo jeżeli taki błąd był popełniony, to trzeba go później w przyszłości unikać. Albo też czy to był po prostu przypadek, zwykły zbieg okoliczności tragiczny dla tych dwóch osób, które zginęły, ale jednak przypadek. No i najważniejsze, my nadal nie wykluczamy tego, że to mogła być rakieta, która została wystrzelona przez Federację Rosyjską, dlatego że system S-300 jest także na uzbrojeniu armii rosyjskiej i to także się mogło zdarzyć, tym bardziej, że system S-300 ma zasięg około 300 km maksymalny, a więc w związku z powyższym można było te rakiety wystrzelić także z terytorium Białorusi. Wszystko jest praktycznie jeszcze na stole. Dopóki nie zostanie to wyjaśnione, opieramy się na razie na tych szczątkowych zdjęciach, które zostały pokazane w internecie i które zostały zidentyfikowane przez niektórych internautów jako system S-300, który należy do Ukrainy. Ja powiem tak, wstrzymywałbym się z oficjalnym komunikatem na temat tego, kto rzeczywiście za tym ponosi, chociaż trzeba brać to pod uwagę, że rzeczywiście jest to efekt obrony przeciwlotniczej, jaką przedsięwzięła Ukraina w celu ochrony swojego terytorium przed nadlatującymi rakietami rosyjskimi.
Ukraińcy domagają się udziału w śledztwie w Polsce, zapewniają, że mają dowód na, jak to określają, rosyjski ślad. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Oleksiej Daniłow napisał w mediach społecznościowych, że Ukraina opowiada się za wspólnym zbadaniem, jak to określił, incydentu z lądowaniem rakiety w Polsce. Wiemy, że są eksperci ze Stanów Zjednoczonych w Przewodowie, w tej okolicy. Czy Ukraina też powinna w tym uczestniczyć?
Panie doktorze, ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o Polskę, to my zupełnie wystarczymy. Natomiast opieranie się na różnych specjalistach, którzy oferują nam pomoc, jest zawsze przydatne. To nie jest tak, że my powinniśmy na przykład wykluczyć całkowicie Ukrainę. My to robimy, ponieważ jesteście w to zaangażowani. Jeżeli oni rzeczywiście mają jakieś materiały, to te materiały trzeba rozpatrzeć, ponieważ tak jak powiedziałem, na razie nie można definitywnie stwierdzić, że ta rakieta została wystrzelona przez Ukrainę. Z tym, że rzeczywiście podobno ten pocisk był śledzony przez system AWACS, który w tym czasie krążył nad wschodnią Polską i być może znana jest trajektoria tego lotu. Natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, każdy dowód, jaki jest w tej sprawie, mógł być przydatny i trzeba go zweryfikować po prostu. Dlatego nie to, żeby Ukraina prowadziła to śledztwo, bo to nie o to chodzi, ale żeby Ukraina na przykład przekazała dowody, które ona w tej chwili ma, dlatego że może to wyjaśnić troszeczkę tą sytuację i przede wszystkim wyjaśnić, co się stało, że do takiego zdarzenia doszło. Bo mógł być, tak jak powiedziałem, mógł być to przypadek, a mógł być to też przyczyną tego, mógł być na przykład błąd ludzki lub błąd techniczny i tych błędów trzeba by w przyszłości unikać.
Wczoraj wieczorem prezydent Ukrainy mówił, że Władimir Zełenski mówił, że stało się to, co przed czym od dawna przestrzegaliśmy. Terror nie ogranicza się do naszych granic. Rosyjskie rakiety uderzyły w Polskę. To poważna eskalacja. Czy nie pośpieszył się trochę ukraiński przywódca z takimi komentarzami?
Panie redaktorze, ja myślę, że rzeczywiście tutaj nie należało brać, nie należało od razu forsować różnego rodzaju opinii na temat tego, co się stało, kto za tym stoi i jaki był tego cel, czy to było intencjonalne, czy też przypadkowe. Ja bym tutaj powiedział tak, polski rząd zachował się bardzo rozsądnie, znaczy na zasadzie takiej, że wydał komunikat, który był bardzo ogólny i pokazywał tylko, że to się, że coś się dzieje, że jest, że do takiego zdarzenia doszło i że sprawa jest wyjaśniana. Natomiast polski rząd popełnił przy tym jednocześnie ogromny błąd, ponieważ kazał nam czekać na tą informację 4 godziny. W związku z powyższym rzeczywiście były wtedy różnego rodzaju plotki, a co najważniejsze, polscy obywatele musieli się posiłkować komunikatami z agencji zagranicznych, chociaż polski rząd mógł wydać ten komunikat, który wydał o 22, równie dobrze o 18 i też byłoby dobrze. Natomiast wstrzemięźliwość jest tutaj bardzo mile widziana i myślę, że rząd tutaj bardzo dobrze robi, dlatego że nie podaje informacji, dopóki te informacje rzeczywiście nie zostaną całkowicie zweryfikowane.
Tę wstrzemięźliwość polskiego rządu pochwalił szef brytyjskiej dyplomacji James Cleverly, który powiedział, że rozmawiał z szefem MSZ-u polskiego Zbigniewem Rauem i pochwalił reakcję Polski, nazwał ją zdecydowaną, pełną determinacji, spokojną i profesjonalną.
Dokładnie tak. Ja bym też tak samo powiedział, gdyby nie to, że było to opóźnione. Natomiast jeżeli chodzi o sam sposób, o samą informację, która została podana, było to bardzo rozsądne i rozumne. Tu nie chodzi o to, żeby chronić na przykład ten fakt, że to Ukraińcy wystrzelili rakietę, bo to i tak wyjdzie w czasie posiedzenia. Natomiast problem polega na tym, żeby nie stawiać oskarżeń w stosunku do Federacji Rosyjskiej, bo na, powiedzmy sobie szczerze, i tak ma już dużo oskarżeń, w związku z powyższym jedno w tą to już na pewno nie poprawi, nie pogorszy wizerunku Federacji Rosyjskiej, a pozwoli propagandzie Kremla mówić potem, że my ich oskarżaliśmy, a tak naprawdę to nie jest prawda. W związku z powyższym polski rząd zachowuje się bardzo rozsądnie, cedząc tą informację i rzeczywiście opierając się tylko na faktach, które zostały już ostatecznie udowodnione. I tak to powinno być. Natomiast ważne jest to także, żeby uspokajać ludność cywilną, żeby mówić o tym, co się dzieje, żeby mówić, że dochodzenie cały czas trwa i że w jakiś sposób staramy się zabezpieczyć przed tego rodzaju incydentami w przyszłości, bo takie zabezpieczenie też jest możliwe.
Wspomniał pan o tym, że amerykański samolot zwiadowczy prawdopodobnie śledził tor lotu tego pocisku i przy tej okazji pojawiają się pytania dotyczące obrony przeciwlotniczej. Wiele osób stawia zarzuty, że pocisk, czyj by nie był i skąd by nie leciał, nie został strącony, ale obrona przeciwlotnicza chyba tak jednak nie działa i to chyba w żadnym państwie na świecie.
Dokładnie tak. Panie doktorze, ja myślę, że bardzo dobrze, że ludzie zadają takie pytania i że pytają się. Rzeczywiście nie powinno być to w formie oskarżeń, tylko na przykład w formie pytania, dlaczego rzeczywiście system nie zadziałał. I wtedy tacy specjaliści, na przykład jak ja, mogą im wytłumaczyć, że to nie jest tak, że w tej chwili... Przede wszystkim trzeba powiedzieć o jednej rzeczy, że system przeciwlotniczy, który w tej chwili jest rozwinięty na terytorium całej Polski, to jest system, który zabezpiecza pełną obserwację terenu nad Polską tylko od wysokości 3000 metrów. Dlatego, że nie ma możliwości w czasie pokoju rozstawienia stacji aktywnie działających radarowych, które by śledziły na niższym pułapie, bo wymaga to ze względu na krzywiznę ziemi, wymaga to większej ilości stacji, a to jest po prostu niemożliwe ze względu na finansowych. I co ważne, rakiety przeciwlotnicze, które są wystrzeliwane z systemów obrony przeciwlotniczej, z zestawów, one działają tylko do horyzontu radiolokacyjnego. W związku z powyższym, czyli do takiego horyzontu, jak my widzimy na przykład w odległości, jak my widzimy na przykład nad morzem, dalej te rakiety nie widzą celu. W związku z powyższym my możemy zwalczać tylko to, co widzimy w horyzoncie radiolokacyjnym. Żeby więc zwalczać cele rakiety nisko lecące, czyli takie lecące już nad poziomem ziemi, trzeba by tych wyrzutni rakietowych rozstawić bardzo dużo, a to jest po prostu niemożliwe, bo my tylu wyrzutni po prostu nie mamy. W związku z powyższym w czasie pokoju zabezpieczamy się w ten sposób, że reagujemy tylko na odpowiednich kierunkach i prawdopodobnie, ja mówię prawdopodobnie, stawiam taką hipotezę, bo jakbym wiedział, to bym nie powiedział, a ponieważ nie wiem, w związku z powyższym mogę taką hipotezę postawić, że prawdopodobnie taki szczelny system jest ustawiony w okolicach lotniska koło Rzeszowa, bo tam są wojska natowskie zgrupowane i tam prawdopodobnie taka ochrona istnieje. Natomiast na pewno nie jest chroniona cała granica i to nie tylko Polski, ale także Słowacji, Rumunii i Węgier, czyli te miejsca, w których rzeczywiście może dojść do takich przypadków w przyszłości.
Czy w związku z tym incydentem NATO powinno wzmocnić ochronę tej granicy?
Ja myślę, panie redaktorze, że to jest możliwe i wbrew pozorom byłoby to chyba najrozsądniejsze rozwiązanie, dlatego że można to zrobić na dwa sposoby. Pierwsze, przekazać oczywiście Ukrainie więcej systemów przeciwlotniczych, żeby to ona zabezpieczyła taką barierę, ale z drugiej strony też rozsądnym rozwiązaniem byłoby na przykład stworzenie takiej lokalnej tarczy antyrakietowej, rozciągniętej wzdłuż na przykład wybrzeża tego wschodniego kraju, wschodniej flanki NATO, rozciągnięcie takiego systemu i wymuszenie na Rosji zakazu lotów i na Ukrainie także zakazu lotów na przykład w strefie około 60-80 kilometrów od granicy Polski z Ukrainą. I wtedy byłoby tak, że po pierwsze my byśmy reagowali na wszystko to, co wlatuje w ten obszar, ochronilibyśmy nasze terytorium, ponieważ będziemy mieli czas reakcji, a z drugiej strony pozwoli to Ukraińcom też odetchnąć, dlatego że oni wtedy będą mieli ten obszar zabezpieczony przez siły NATO. Z tym, że tak jak powiedziałem, nie z wprowadzeniem systemów natowskich na terytorium Ukrainy, no bo to już byłby udział w wojnie, więc trzeba to robić z naszego terytorium, ale jednak niestety, żeby reagować na czas, trzeba to zrobić w taki sposób, aby reakcja już była na terenie Ukrainy. I myślę, że Ukraińcy by się na to zgodzili.
Komandor, porucznik rezerwy marynarki wojennej, ekspert portalu Defense24 Maksymilian Dura był gościem Polskiego Radia Białystok. Dziękuję bardzo, panie komandorze, za rozmowę.
Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego.